Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Usiądźcie na chwilę. Teraz mam czapeczkę, to będzie lepiej. Nie będzie tak szumiało. Ale teraz siedzicie, tak, jesteście bardzo rozrzuceni. Ale to już jest prawie ostatni. Słuchajcie, teraz zanim będziemy czytać Boże Słowo, zbierzemy naszą ofiarę, kolektę. Tutaj widzę, że już ludzie wkładają, nie czekając na sygnał. Ja powiem w międzyczasie tak. Jest w Starym Testamencie napisane: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Później jest napisane tak: aby był zapas w domu Bożym. Czy dom Boży dzisiaj to jest zbór? Tak. Aby był zapas w domu Bożym. To nie jest napisane, aby stykało tak na styk. Wiecie, tak jak to się mówi, aby związać koniec z końcem, tylko aby był zapas w domu Bożym. I później jest jeszcze taka obietnica Boża. Dalej napisana: czy i wtedy wystawcie mnie na próbę. Czyli Bóg bardzo ostro tutaj postawił sprawę. Wystawcie mnie na próbę, czy nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa. Amen? Jeżeli myślisz, że to, co masz, to masz dlatego, że masz, to wcale tak nie musi być. Skoro on mówi, wystawcie mnie na próbę i wtedy zobaczycie, że otworzę okna niebieskie i wyleję na was błogosławieństwo. Ktoś inny, ten kolega, z którym mówiliśmy przed nabożeństwem, najbardziej kontrowersyjny kaznodzieja w Polsce, Kulec, mówi w ten sposób. Lepiej mieć 90% tego, co masz, z Bożym błogosławieństwem, niż 100% bez Bożego błogosławieństwa. A jak masz zastanowić się, no tak, no ale dać jakieś pieniądze na Kościół, czy nie? No to od razu ci powiem, lepiej sobie zostaw, bo będziesz je potrzebował, jeżeli masz taką wątpliwość. Bo może być tak, że będziesz potrzebował. Bo skoro Bóg mówi, że wyleje błogosławieństwo, to znaczy, że On wyleje. Amen? Dzisiaj nie przez przypadek pojawiły się te obrazy z drzewem winogronowym, tak? Bo jak zobaczyliście w internecie, to chcę już to zabrać. To temat jest krzew winny i ogrodnik, tak? Dlatego ten krzew winny zaraz się pojawi znowu jakiś. Ale zanim się pojawi, tych parę zdjęć, to przeczytamy. Słowo Boże to będzie z Ewangelii Jana, 15 rozdział, bardzo dobrze znany fragment. Tak jak powiedziałem, w Ewangelii Jana Jezus opowiada świadectwa o sobie. Ja jestem. Jedno z tych świadectw jest: ja jestem krzewem winnym. I tam czytamy w 15 rozdziale od początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony przez precz, jak zesknięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Może do tego miejsca. Ta przypowieść jest też zapisana w innych Ewangeliach. Mamy tutaj taki obraz społeczności, obraz kościoła w postaci krzewu winorośli, krzewu winnego. My znamy inny obraz kościoła apostoła Pawła, gdzie on mówi, że kościół to jest tak organizm jak organizm człowieka, jak organizm ludzki. Chrystus jest głową, każdy jest innym członkiem, ma inną funkcję. W dawnych czasach, jeszcze w Starym Testamencie, ten obraz krzewu winnego był bardzo dobrze znany. Nie będziemy teraz wracali się do tego bardzo szczegółowo, ale Psalm 80 mówi na ten temat wyraźnie, że krzew winny to był symbol Izraela. Zajrzymy tam na krótko. Będzie strona 645, jak ktoś ma te wydania brytyjskie, to 645. Tak. Psalm 80. Nie będziemy czytali od początku, ale mamy już? 80 może od 8. Myślę, będzie dobrze. Tak. Przeczytam. Nie musicie teraz wyszukiwać tego. Dzisiaj będzie więcej zdjęć, a mniej tekstu na ścianie. Posłuchajcie tego, co psalmista mówi o krzewie winnym jako o Izraelu. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędę aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. I później od 15. Boże zastępów, spraw nam odnowę, spójrz z nieba i popatrz i ujmij się za tą winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica Twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. I teraz tam później jest taki opis Jezusa, bardzo mało znany. I zobaczcie od 18-19. Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. My zaś nie odstąpimy już od Ciebie. Zapowiedź Jezusa, Syna Człowieczego. Ale to, co Jezus, kiedy przyszedł, On jak gdyby kontynuuje to i mówi, ja jestem tym krzewem winnym, prawda? To jest zapowiedź z czasów Dawida. Krzew winny jako obraz Izraela, ludu Bożego i zapowiedź Jezusa, że Syn Człowieczy przyjdzie. I on przychodzi i mówi, ja jestem tym krzewem winnym. Oni znali to na pamięć, te psalmy, więc oni musieli to wiedzieć, że on to zaczął mówić, że powołuje się na to, co było już wcześniej napisane. Ja jestem krzewem winnym. Jezus jest pniem. Jeżeli tutaj będziemy dobrze widzieli, to mamy pień i mamy tam te latorośle, czyli te pędy takie mniejsze. Nie widać tutaj na tym zdjęciu korzenia, ale korzeń też musi być. O, tutaj widać wszystko, prawda? Korzenia nie widać, bo jest w ziemi, jest pień i są te pędy. Dlaczego to się nazywa w języku polskim latorośl? Bo to jest to, co w ciągu lata wyrośnie. To jest latorośl. A później przychodzi ogrodnik, obcina i na drugi rok to znowu wyrośnie. I nie ma się co martwić. Te krótkie pędy, to one wyrastają, te zielone, w ciągu jednego lata, czyli w ciągu jednego roku, no bo w zimie nie rosną, tylko w lecie, czyli latorośl. Często mówimy na dziecko, o, to jest moja latorośl. To jest to, co wyrasta w ciągu jednego lata. Pęd, odnoga, to jest latorośl. Jezus mówi, ja jestem pniem. Ojciec jest ogrodnikiem, czy winia, byśmy powiedzieli winogrodnikiem, tam jest napisane w starym języku, ogrodnikiem. A my jesteśmy tymi zielonymi odnogami, czyli pędami, latoroślami. Winorośl, latorośl, to są różne słowa. Czyli to też jest jakiś pewien jeden organizm, bo ma korzenie, pień, pędy, liście, kwiaty i później owoce. Tak? Wiesz, jaki jest problem w kościele? Często nie rozróżniamy między owocem a kwiatem. I chodźmy tak, o, jak ten pięknie mówi. Ale to jeszcze nie jest owoc. To jest piękny kwiat na razie. Owoc przychodzi, kiedy trwasz. Najpierw jest jakiś kwiat, prawda? Później on dopiero się zmienia w owoc. Ale widząc kwiaty i słyszysz, jak ktoś mówi chwała Panu, chwała Panu, to jest dopiero zapowiedź owoca. Na razie to jest tylko kwiat. Jeszcze nie stoją żadne doświadczenia za nim. Jeszcze nie przetrwał deszczu, jeszcze nie przetrwał zimna w nocy. To wszystko, co ta latorość musi przejść, aby wydać owoc na jesieni. Czym jest ten owoc? Czym jest owoc? Nie wiem. Ale mam coś ze sobą, bo nauczyłem się od mojego synka. Zobaczcie, co jest w środku. Możecie z tego jeść. Czym jest owoc? Bierz, podaj dalej, ale całość. Jest słodkie? Tak jak na obrazku, tylko jeszcze większe. Owoc to są dobre uczynki. To jest coś takiego wow, bezdyskusyjne, słodkie. Jak te winogrona. Ma być słodki. Mi się wydaje, że jest słodki, bo próbowałem. Owoc to dobre uczynki. Kto przynosi ten owoc według tego świadectwa Jezusa? Kto przynosi? A młodzi wzięli tam? To bierzcie i jedzcie. Kto przynosi owoc? Ty i ja, tak? I jeszcze jest jedno pytanie. Gdzie są te owoce, tak jak tutaj patrzymy? One są na pniu, którym jest Chrystus, czy są na tych pędach jednorocznych? Na pędach, aha. Czy nie na pniu? Lepiej by było, jakby były na pniu, bo Jezus jest pniem i On by za to odpowiadał. Mielibyśmy sprawę z głowy. Ale On jest na tych pędach, ten owoc. Wielu ludzi mówi tak. Ja nie wydaję owocu, bo ja nie mam wpływu na to wszystko. Tak? Ja nie wydaję owocu, mówią ludzie, bo ja nie mam wpływu na ten organizm. Bo przecież nie mam wpływu na korzeń i na pienie. Ja jestem tylko tą latoroślą. Ja nie daję owocu, bo to Bóg. Ale co Bóg? Owoc rośnie na tych pędach. I to jest taka pułapka diabła. Mówi, słuchaj, ty nic nie możesz, to wszystko Bóg. Czekaj na Boga. Jak Bóg będzie chciał, to twoje życie będzie tak wyglądało, że przyniesiesz owoc. I 20 lat możesz czekać. A na pniu tych owoców dalej nie będzie. Bo Bogu się upodobało, że one mają być na tych małych gałązkach. Tych takich odnogach, tych pędach jednorocznych. A nie na pniu. Nie wiem, czy widziałeś jakieś drzewo, czy roślinę, która by bezpośrednio na pniu rodziła owoce bez tych pędów? Trudno by było znaleźć. Ludzie mówią tak, ale ja nie mam przepływu nad tym organizmem. To Bóg tym steruje. Ta roślina bierze soki z ziemi, korzenie, pień. Jestem tylko taką gałązką i wszystko ode mnie zależy. No i jeszcze jest deszcz, tak? Deszcz jest potrzebny? Młodzi tam z biologii, jak wy stoicie? Też tak myślałem. Ale każdy wie, że deszcz jest potrzebny. Jeżeli nie pada, to trzeba podlewać, tak? A ten deszcz to jest woda, to jest symbol Ducha Świętego. Czyli Jezus jest tym pniem. My tymi gałązkami. Owoc jest słodki, ale ten deszcz też jest potrzebny, ta wilgoć. Ta woda to jest symbol ducha. Tak? I ile jest napisane w Starym Testamencie o roso Izraela, o rosie, która przychodzi do ogrodu, błogosławieństwo Pana. To jest obraz Ducha Świętego. Jest potrzebne, a do wzrostu. Wielu ludzi mi tak, ja bym chciał, ale Bóg powinien i tak dalej, prawda? Ja bym chciał, ale Bóg powinien. Ale jeżeli by tam dalej czytamy to jego świadectwo, które się wywodzi ze Starego Testamentu, dlatego że Biblia jest całością, to co zapowiedziane w Starym Testamencie, on wypełnia w Nowym. Werset 16, nie musisz wyświetlać tego, lepiej niech będą te obrazki, bo wszyscy to znają. Dalej czytamy tak, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Proste, jasne i czytelne. I owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Czyli Jezus mówi wyraźnie, to ja was wybrałem, ale po co? Abyście wydawali owoc. A nie można tak przeczekać? Tak mu się podobało. Czyli można powiedzieć tak. Jacek, Mirek, Szymon, Grażynka, Marek, Milena, Kacper, Januszek, Estera. Tak mama nam nie mówi. Wszyscy mają takie same zadanie. Mamy przynosić owoc, my się oglądamy na Boga, a Bóg mówi, to ty. A mówimy, no ale od nas nie zależy wszystko. No ale to, co od ciebie zależy. Masz przynieść owoc. A my czekamy, że ten owoc może będzie na pniu, wtedy będzie lepszy i to nie jest nasza sprawa, nie musimy się o nic martwić i nie będzie na nas, że my coś zepsuliśmy, prawda? Ale on mówi w tym wersecie 16 wyraźnie, ja was wybrałem po to, po co? Abyście przynosili owoc, bo mi się tak podoba. I mówi, jednocześnie teraz idźcie i przynoście owoc. Bo myślimy sobie tak, a może poczekamy? Bo niektórzy chcieliby przeczekać w kościele ten okres takiego kwiatu, takie wieczne kwitnienie. O bracie, chwała Bogu, o jest cudownie w kościele. Ale w kościele to jest tylko 2 godziny cudownie, albo 3, a u nas 4 i to jest wszystko. Ale kwiat po to kwitnie, aby po przekwitnięciu został zapylony i dał owoc, tak? I nie możemy się zatrzymać na tym, o jak wspaniale, no tak jest ten piękny kwiat, no. Wszyscy są ładnie ubrani, odświętnie i super. Ale owoc przynosisz w tygodniu, dzień i noc. W pracy, bez pracy, w zmęczeniu, w trudzie. Nawet jak śpisz w swoim życiu przez cały czas. I my mamy wydać owoc. To czyli my mamy coś do zrobienia. To jest na zasadzie takiego partnerskiego układu. Jezus mówi, ja daję wam możliwości, ale wy coś musicie zrobić. Są 2 warunki do tego. Biblia mówi wyraźnie, wszystko możesz w Jezusie Chrystusie, tak? I jednocześnie musisz wiedzieć, w którym miejscu jesteś. Że jesteś tą gałązką, wszczepioną, tak jak on powiedział, w pień Izraela. Wiesz, tutaj w tym świadectwie, w tej opowieści pojawiają się jakby 4 poziomy przynoszenia owocu. Są słodkie, Szymon? Dobra. 4 poziomy, czyli pierwszy jest taki, nie wydaje owocu, czyli poziom całkowicie bezowocny, bo jest mi znany, jeżeli nie przynosi owocu, tak? Czyli kwitnie na darmo, chwała Panu, wszystko pięknie, ale nic z tego nie ma. Jest napisane, jeżeli drugi poziom oczyszcza, bo wydaje mało, więc oczyszcza, aby wydał więcej. Kto trwa we mnie, wydaje więcej owocu. I 4 poziom, obfitość owocu. Czyli tak od zera, później taki stan no, wymaga oczyszczenia, później jest lepiej i obfitość owocu. Tak jakby 4 stany, 4 etapy. I po co to wszystko? Abyśmy byli skuteczni, produktywni w naszym życiu. Tak? A co znaczy skuteczni? Aby nasze życie było skuteczne w rękach, w oczach Bożych, to znaczy abyśmy mogli pomóc innym ludziom, aby przynieść ten owoc, powiedzieć im o zbawieniu, pomóc im, pocieszyć ich w ich cierpieniu, aby nasze życie było użyteczne dla innych, bo zbawienie masz zapewnione. To jest oczywiste. Ale jest jeszcze inne zadanie. Właśnie przynoszenie tego owocu. Byście byli skuteczni, produktywni dla Niego, ale i dla innych. Jednocześnie On mówi od razu do swoich uczniów, tam w 3 wersie, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Jak On oczyszcza? Jest napisane bezowocny, czyli zero, nic, na początku i później on mówi do nich, wy już jesteście na tym etapie, jesteście czyści ze względu na słowo, które wam głosiły. 15 rozdział, tam jest 3 werset na dole. Wy już jesteście czyści ze względu na słowo, czyli jesteście oczyszczeni. Ten taki etap dobre, złe, kto będzie kim, oni to przychodzili, chodzili z nim, on im głosił. Czyli aby przynosić owoc, to jest potrzebna jakaś nauka. Tak? On uczył ich. Powiedział, ze względu na słowo, które do was mówiłem, jesteście już oczyszczeni. Wiecie, co jest dobre, co złe. Czego chce Bóg, a czego nie chce. To jest taki etap przejściowy. Wy już jesteście czyści, oczyszczeni. Ze względu na to, co was nauczałem. Ze względu na słowo moje mówi. Czyli na to, co was, do was mówiłem. Czego was nauczałem. I teraz pytanie, co Bóg dla nas przewidział? Jaki etap? Bezowocny, bezowocny? Trochę lepiej takie oczyszczanie, oczyszczanie całe życie? Troszkę lepiej, troszkę owocu? Czy obfitość? On zakłada obfitość, czyli tak tutaj jest na tym, aż się gałęzie uginają. Obfitość. Obfitość. Czyli dla każdego jest ten stan taki maksymalny przewidziany. No, dla mnie to tylko tak troszeczkę przewidział, no, tam troszeczkę owocu. Nie. Biblia zakłada, że dla wszystkich ten stan idealny to jest obfitość. Obfitość tego, co można zebrać. Czyli On znalazł nas, wybrał, abyśmy owoc przynosili. Wiesz, czasem jest tak, że mała gałązka nie utrzyma wielkiego owocu, wielkiego kiścia winogron. Na te drzewa, na poprzednich obrazkach niektóre, one nie mają roku, dwóch lat. Botanicy twierdzą, że drzewo, winogron, jak ma 50 lat, to wtedy dopiero przynosi naprawdę słodkie i obfite owoce. Czyli akurat nasz wiek, oprócz tamtych z tyłu i tu z przodu. 50 lat to jest średni wiek dla drzewa winogronowego, że wtedy daje maksimum swoich możliwości. Długo, nie? Uczynki to są winogrona. 50 lat. Zobaczmy, w liście do Efezjan, drugi rozdział, mamy wyjaśnienie, żeby zaraz na początku, żebyśmy tutaj nie popadli w jakąś pychę, albowiem łaską przez wiarę zbawieni jesteście, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Czyli to przynoszenie owoców nie jest nam potrzebne do zbawienia, żeby to było jasne. Bo list do Efezjan, drugi rozdział, tłumaczy, że jesteśmy zbawieni z łaski, poprzez wiarę, bo przyjmujemy przez wiarę Jego łaskę z nieba. Jesteśmy zbawieni, koniec, kropka. Młodzi, zgadzacie się tam ze mną? I jest wyraźnie powiedziane, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Ale to nie znaczy, że ja to tak rozumiem, że te uczynki nie są ważne. Ale zbawienie nie jest z uczynków, bo jest z łaski. Czyli inaczej mówiąc, nie dostaniesz się do nieba poprzez swoje uczynki. Tylko poprzez jeden, jedyny uczynek Jezusa Chrystusa. To jest ta różnica. Że do nieba nie dostajemy się poprzez masę naszych dobrych chęci, uczynków, życzeń pobożnych. Tylko poprzez jeden uczynek Jezusa Chrystusa. Jesteśmy jednak stworzeni w Jezusie do dobrych uczynków. To jest Jego plan, ani nie mój, ani nie twój. Zbawienie za darmo, ale można powiedzieć, co, te uczynki są ważne, czy nie są ważne? Są ważne, czy nie są, według was? Są ważne. On przygotował nas też tutaj, abyśmy pewne zadania dla Niego wykonali. Możemy się teraz zastanowić, jak to działa, ta tajemnica, ten plan Boży, który On nas przygotowuje do wykonywania dobrych uczynków. Znaczy, jeżeli mamy właściwy kierunek, no to jesteśmy nastawieni na to, aby w Jego imieniu wykonywać dobre uczynki. Co Bóg wtedy robi? On ma jedno pragnienie, jeden obowiązek. On ma pragnienie, abyśmy przynosili owoc w obfitości. To jest taki plan maksimum. Ile się da w obfitości. Jednocześnie na początku wymagana jest praca. Jezus o tym mówi. Wy jesteście już oczyszczeni. Przeszliście ten etap wstępny, mówi do uczniów, ze względu na słowo, które wam głosiłem. Czyli ze względu na nauczanie, które przeszliście ze mną, już wiecie, co jest dobre, co złe, czego chce Bóg i tak dalej. On ich nauczał, przez to zostali oczyszczeni, przeszli ten jakby pierwszy etap do wydawania owoców, żeby rozpoznać dobre, złe, dobre, złe. Na początku wymagamy pracy i on daje tą pracę i oczekuje owocu. Czyli tak, kiedy on coś robi, a kiedy w ogóle nic nie robi? Jest na początku powiedziane, że co, czeka? Nie. Na początku robi, bo oczyszcza, tak Jezus mówi, głosiłem wam, nauczałem was, abyście wiedzieli. Jeśli taka gałązka jest bez owocu, a inne mają owoce, to może ją skraca, podcina, podciąga, podwiązuje, prześwietla, jak to się mówi, że daje większy dopływ światła, żeby liście mogły się lepiej rozwijać, ustawione do słońca i tak dalej. Czyli na pierwszym etapie podnosi, później przycina, skraca. I w tym momencie, kiedy zaczynamy trwać w nim, ciągnąć te soki i wzrastać, to tutaj uwaga, Bóg już przestaje cokolwiek robić. To już idzie wszystko automatycznie. Na początku wkłada pracę. Później jest tylko obfitość. A co Bóg robi? Niewiele. Może dwa przykłady. Nie będę brał akurat, żeby to Kacper nie myślał, że to jest o nim, ale może sobie tak wyobrazić. Nie, o nim nie. Matka ma małe dziecko, tak? Przewija je, karmi butelką, ubiera, uczy chodzić, uczy mówić. Później idzie do przedszkola, jeszcze nie wiem, idzie do szkoły, uczy pisać, czytać, pomaga, tak? To jest ten pierwszy etap. Co jest dobre, co jest złe. I ten etap taki oczyszczenia, uczenia. No później wyobrażasz sobie takie dziecko, jakby przeskoczył już tak 25 lat, taki chłopak, i matka dalej przychodzi wieczorem. On już ma swoją idolkę. Już mamusia nie jest numer jeden. A mamusia dalej przychodzi wieczorem i pyta się, to co, chcesz butelkę z kakałem? No nie, trochę dziwne. To może teraz będę cię uczyła mówić? No już wszystko wie. Albo może ci pomogę w lekcjach, on już prawie kończy studia i chcesz wyciągać jakieś zeszyty i coś pisać. I on mówi, mamo, to nie ten świat, wszystko elektronicznie. Egzaminy wysyłam na stiku i do widzenia. I nie wiesz, o co chodzi. Chcesz robić wszystko tak jak 20 lat temu, a on już jest dorosły. On już nie wymaga tej pomocy, to już jest inny etap. Wiesz, o czym mówię? On na początku mówił, uczę was wszystkiego, tak jak małe dzieci, abyście owoc wydawali. Ale w momencie, kiedy zaczynają ciągnąć te soki prosto z ziemi, poprzez korzenie, pień i tak dalej, i ten owoc przychodzi coraz więcej i jest obfity, no to Bóg mówi, wow, super, co ma robić? Poprzycinał, przygotował to wszystko, poprzycinał, żeby wzmocnić, prawda? I poszło. I teraz, tak jak w życiu, jak chłopak ma 25 lat, to nie przynosisz mu już butelki z kakałkiem do łóżka. Nie patrzysz, czy poskładał rzeczy. Już jakaś inna kobieta patrzy, czy poskładał rzeczy. Koniec. Co robisz? Możesz tylko popatrzeć na owoce tego, co już zrobiłaś. Tak czy nie? Składa równo czy nierówno? Wynosi śmieci? O, co zapamiętał? Jest miły do niej? I tak dalej. No ale już musi się powstrzymać. Już nic nie możesz robić. Bóg mówi, jeżeli przynoszą obfity owoc, to ja już nie muszę ich przycinać i nauczać, bo oni już to wiedzą. Jezus mówi, wy już jesteście oczyszczeni przez słowo, które wam głosiłem. Mówi do swoich uczniów. I nie możecie ciągle wracać do etapu niemowlęcego w wieku 25 lat. I kakałko do łóżka. Już tego nie ma po prostu. Już tego nie ma. To skończyło się. Mamusia już nie jest numer jeden. Okej? Posłuchajcie. Kiedyś byłem, mam takiego przyjaciela koło Alce. On jest winiarzem. Ja chciałem się od niego szybko nauczyć to, co on się uczył całe życie. I zawiózł mnie na te winnice, bo kupił jakieś nowe winnice i mówi, widzisz te wzgórza? No ja widzę. Mówi, a ty umiesz poznać na przykład, gdzie będą winogrona rosły, a gdzie nie? Mówię, że nie. No. Jedno wzgórze jest puste, a drugie jest pełne tych krzaków winogronowych. A mówisz, bo mówi, wiesz, a to wszystko zależy od ziemi. bo tak naprawdę w Niemczech to winogrona rosną tylko na stożkach wulkanicznych. Ta ziemia, która została przepalona ogniem, ma te minerały, które są potrzebne. To są wszystko byłe wulkany. I ona bardzo dobrze wchłania, absorbuje to ciepło, to słońce, którego nie ma tutaj za wiele i później wolno je oddaje. Taka przepalona ziemia. A obok był, bo też wzgórze, no ale tam tylko buraki rosną. Mówi, tutaj nigdy winogrona nie będą rosły, bo to jest inne podłoże. Inne podłoże, mówi. To nie jest ziemia wulkaniczna. Tutaj możesz pracować ile chcesz i nigdy nie będzie winogrona, nie będą rosły. A to był ten sam rejon. Kilkaset metrów dalej. Czyli to wszystko jest ważne. Warunki, prawda? Warunki. I on też starał się mnie nauczyć, co obcinać, a co nie. Myślę tak, no po co on tyle obcina, jak to jest takie fajne. Jak to w tym roku rosło, to zostaw to, niech tak rośnie. A nie, to trzeba wszystko obciąć, żeby na drugi rok było mocniejsze i wtedy wyda lepszy plon. Jedynie te stare pnie, które już są, w ostatnich latach nie obcina już ich. Już ich nie obcina, już ich nie pielęgnuje. No bo taka technika po prostu, tak jest. Ja chciałem się od niego nauczyć tego, co on wiedział przez całe życie. I to chyba nie było możliwe, bo mi było szkoda tego, co on obcina. Myślę, po co to obcina, jak to jest dobre? Mówię, to jest uschłe? Nie, ale trzeba tak zrobić. O, tak tutaj widzicie te różne etapy. Na pniu pojawiają się, tu mamy A, B, C, D, prawda? No tutaj oczywiście na tym pniu B można coś wszczepić jeszcze, nie? Także może przy nowoczesnej technice by coś tam jeszcze wyszło, ale liście, kwiaty i dopiero później owoc. No mnie chciał nauczyć tego swojego fachu i tłumaczył, że każde wino najpierw jest słodkie, a później się robi wytrawne. A chcemy się tak, no to nie szkoda tego, jak to już jest słodkie, żeby się znowu zrobiło te wytrawne. On mówi, to jest taki etap. Każde jest słodkie, później proces fermentacji i dalej proces fermentacji, ono się stanie wytrawne. To jest długi proces. Myślę sobie, no to zatrzymajmy się na tym słodkim. Po co to wytrawne? No ale po prostu każde jest najpierw słodkie, a później wytrawne. I starał się mnie nauczyć tego wszystkiego, co on wiedział, ale to praktycznie było niemożliwe. Bo to jest jakbyśmy chcieli poznać wolę Ojca dla naszego życia. Dlaczego On czasem trochę nas przycina, trochę nas oczyszcza. Jaki ma plan? W jakim kierunku mamy ten owoc wydawać? Nie zawsze wszystko możemy odczytać. Nie zawsze wszystko wiemy. Ale jedno pytanie jeszcze chciałbym teraz wam zadać. Bo z tego świadectwa Jezusa o sobie samym wynika, co Bogu sprawia przyjemność. Takie pytanie. Co Bogu na podstawie tego świadectwa sprawia przyjemność? Czekam na odpowiedzi. My mówiliśmy ostatnio na wykładach o uwielbieniu, mówiliśmy, że uwielbiać Boga można na różne sposoby, modląc się, śpiewając, robiąc dobre uczynki, nawet poprzez śmierć dla Jezusa, różne sposoby uwielbienia Boga. Tutaj w tej historii Jezus mówi, że Bóg będzie uwielbiony, gdy przyniesiemy owoc. Oddamy Mu chwałę, kiedy przyniesiemy owoc. Zgadza się? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i oby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim dał wam. Czyli Bóg czuje się uwielbiony, zaszczycony, wychwalony, jeżeli przynosimy owoc. Wiesz, jest coś takiego. No, tu mam jeszcze jedno. Bóg, o jeszcze mam taki koszyk. Wyobraź sobie, że na przykład jesteś krzewem winnym i pod każdy krzew Bóg stawia taki koszyk i mówi, weź włóż to, co się uzbierało. Te owoce, włóż. Możesz podać dalej, to jest tylko sztuczka. Włóż te owoce, co się uzbierało. Rozumiesz? I on się z tego cieszy, mówi tak, okej, no tak, ta osoba naprawdę ma co tam włożyć, tak, bo jej zostało. Włóż do tego kosza to, co ci się nazbierało. A ty mówisz, chwała Panu, a on mówi, to są kwiaty, ale one, kwiaty, one przekwitły i opadły. One były uwielbieniem dla Boga w tym momencie, kiedy mówiłeś chwała Panu. No ale gdzie są te owoce w tym koszu? No ja wiem, no. Z tej kiści zostało tyle, o. Tak? No. A Bóg mówi, gdzie są te owoce? Tak jakby każdemu chciał podstawić taki kosz i powiedzieć, no ale konkrety. Pokaż, co zrobiłeś. Ja włożyłem pracę na początku, tak jak z tym małym dzieckiem. Sorry, że wziąłem ten twój przykład, ale to był dobry. Pomagasz na początku, ale później musisz się usunąć na bok, bo on już nie chce, żeby mama przynosiła kakałka do łóżka, jak ma 25 lat. No tak czy nie? No. No to już trzeba go oduczać pomału. Czy przynosisz owoc tak, jak chce Bóg? Henryk Dedo powołuje się na takie badania w różnych kościołach. To nie chodzi o kościoły takie czy inne takie. Na podstawie tych badań wyszło, że 60% chrześcijan nie myślą w ogóle o tym, żeby przynosić jakikolwiek owoc. Mam zbawienie, zakopałem je sobie, tak jak tego denara, do ziemi, żeby czasem coś, bo ten Pan jest taki, a taki, albo zawinę w chustkę i pod łóżko. I czekam, i czekam. Szatan nie może zabrać ci zbawienia. Ale może zrobić twoje życie tak nieskutecznym dla innych, że po prostu no nie będziesz mógł nikomu pomóc swoim świadectwem, które masz. Tylko 5% chrześcijan uważa, że żyje życiem w obfitości i przynosi owoc. To jest ta proporcja nawet ze Starego Testamentu. Jak 12 poszło, to dwóch widziało dobre rzeczy, a reszta widziała nie to, co trzeba i tak cały czas. A jak 10 było uzdrowionych z trądu, to jeden się wrócił, 10%. No i tak po prostu ciągle gdzieś tam te parę procent powtarza się. Czy ta prawda o Jezusie jest tak trudna? On mówi, ja was wyposażam, dałem wam zbawienie za darmo, ale chcę z wami współpracować razem, abyśmy budowali Boże Królestwo. Kto ma innym ludziom powiedzieć o Jezusie? Niekoniecznie, czasem nie musisz mówić, ale pokazać Jezusa swoim przykładem. No kto? My. On mi się wydaje, tu można by tak podsumować, tak, że on chce, aby nasze życie było przepełnione tymi owocami do tego stopnia, żeby ludzie uwielbiali Boga ze względu na też na nas, na to, co my robimy, ten swój ludzki wkład. Żeby oni uwielbiali Boga, patrząc na nasze życie. Żeby mieli ten głód. Wiecie, na koniec jest taki fragment kazania na górze. To jest Ewangelia Mateusza od 5 do 8 rozdziału, ale to będzie 7, 8 gdzieś tam. 7 od 15 do 20, może jeszcze chwilkę przeczytamy to, tak, jeszcze mamy chwilkę czasu. To też jest właśnie o drzewie i owocu. Na koniec kazania na górze Jezus mówi do nich na zasadzie dwóch przeciwstawień. Mówi o dwie drogi, dwa fundamenty. Słowa a czyny, na zasadzie taki przeciwstawień. I mówi drzewo i owoc. To jest od 15 do 20. I tam mówi w ten sposób. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde drzewo dobre wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Tu jest jeszcze, kończąc ten temat krzewu winnego, tu jest jeszcze bardzo ważna wskazówka Bożego Słowa, że po owocach. Nie po kwiatach. Kwiaty też są pięknym symbolem uwielbienia dla Boga. ale po owocach. I to jest ten koszyk, który wędrował. I Bóg mówi, masz koszyk. Włóż to, co nazbierałeś, to, co się urodziło z ciebie. I tyle. A ty już chwała Panu. To są tylko słowa. Pokaż owoc. On chce z nami współpracować na zasadzie partnerstwa. On nie mówi, ty musisz, wy musicie. On najpierw daje to, co on może. Oczyszcza, daje nam warunki. On jest tym korzeniem, tym pniem. My jesteśmy wszczepieni w Niego, czyli korzystamy z Niego, z Jego siły, z Jego soków i dodatkowo jeszcze Duch Święty, który przychodzi z góry i daje tą rosę, daje ten deszcz. I mówi, masz dobre warunki. Dlaczego nie przynosisz owocu? Gdzie masz problem? I Bóg widzi te cztery etapy. Na początku ciężki start, oczyszczenie i później troszkę owocu i obfitość owocu. I wtedy mówi, okej, ja już nie muszę ciebie uczyć podstawowych rzeczy, bo ty przynosisz obfity owoc. Ty wiesz, o co chodzi. Zrozumiałeś tajemnicę Królestwa Bożego. Bo Jezus mówi, budujmy to razem. Wy ze mną. Ja robię swoje, a wy co? No macie przynosić ten owoc, ale jesteście zależni ode mnie. Polegacie na mojej sile. Bo jest napisane, że nic, on tam mówi, że nic beze mnie uczynić nie możecie. W Ewangelii Jana 15 rozdziale, że jesteście zależni od tego zasilania. Jesteście zależni od zasilania. To dalej w tej Ewangelii Jana w 15 rozdziale wyraźnie czytamy, że wszystko zależy od Niego. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfitszy owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czyli on to przekłada te rzeczy fizyczne, o których mówiliśmy, to jest zbieranie winogron i tak dalej, na rzeczy duchowe. Bo mówi, staniecie się uczniami, czyli to jest etap stawania się uczniem. I później, nie wiem, może jakieś studia i wtedy już jesteś, dajesz obfity owoc, bo ty masz nauczać. Wiesz dlaczego studia? Bo już jest on doktora, tak? Że bo już masz nauczać tych nowych, tych młodych, tak? A jak ciągle jesteśmy w zerówce, to trochę Bóg się martwi. I myśli sobie, ci niedługo idą do wojska i dalej w zerówce. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Radość zupełna i trwanie w miłości. Na koniec ktoś powiedział coś takiego, że to trwanie w miłości i zupełna radość chrześcijańska polega na tym, że masz miłować ludzi tak, jakbyś nigdy nie doświadczył, nie doświadczyła żadnej przykrej rzeczy, żadnego zranienia. Wiesz, to jest trudne. To jest Boża miłość. Ale co to jest Boża miłość? A wiesz, to jest takie okrągłe, taka Boża miłość, to nie wiemy, co jest takie duże, to jest taka Boża miłość, to jest cały świat. Nie. On mówi wyraźnie, Boża miłość to jest taka miłość, że masz kochać ludzi tak, jakbyś nigdy nie przeżył zawodu, zdrady, zranienia. To jest Boża miłość. Nie jest takie duże, nie wiadomo co, tylko bardzo konkretne. Tak, jakbyś nigdy nie przeżył zranienia. To jest trudne, po ludzku jest to niemożliwe. Ludzka miłość, wiecie jaka jest. No jest wtedy, jak ona mnie kocha, to ja kocham ją, a jak nie, no to trudno. Prawda? Ale Boża miłość to jest taka bezwarunkowa, jak to się mówi. Okej? Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Ale tu przechodzi już na inny etap. Na początku, tak z tym małym dzieckiem. Jesteście sługami, działacie tak na zasadzie idź weź, przynieś, tak? A teraz mówi, jesteście przyjaciółmi moimi. Jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czyli on objawia tą tajemnicę, mówi wyraźnie, jesteście mi potrzebni, będziemy współpracować razem, po nawróceniu nie musicie się nudzić. Macie zadanie do wykonania. Ja wam pomagam. Idziecie ze mną? Nie, no ja to włożę, to zbawienie sobie do tam gdzieś schowam, zakopię i czekam. I czekam. Ale on mówi, że nie, idźcie w czasie teraźniejszym. Idźcie, róbcie, działajcie, wszystko. I ja od tej chwili mówię, już nie traktuję was jako służący, który nie wie, jakie plany ma jego właściciel, jakie plany ma jego pan, tylko jesteście moimi partnerami, przyjaciółmi w tej sprawie. I tego bym sobie życzył na co dzień i wam wszystkim, abyśmy byli jego partnerami w budowaniu królestwa, zależni od niego, abyśmy umieli czytać Boże rzeczy tak, jak to jest napisane, z tą miłością, taki przykład. Jak? Jest konkretnie napisane. Owoce, 4 etapy. Jak? Z Bogiem, ale każdy etap troszeczkę inaczej. Tego sobie życzę, tego wam życzę, tego życzę temu zborowi, abyśmy przynosili owoc, bo on na końcu mówi, różni przyjdą, nie martw się tym, po owocach poznacie ich. Amen? Amen. Teraz już tego nie nagrywasz.